Dzień dobry Państwu. Nazywam się Agnieszka Dobrzycka i odpowiadam za relacje inwestorskie w Santander Bank Polska. Chciałabym wszystkich bardzo serdecznie przywitać na prezentacji wyników grupy Santander Bank Polska za 9 miesięcy 2023 roku. Dzisiejszą prezentację poprowadzą dla nas pan prezes Michał Gajewski i pan Maciej Reluga, CFO Santander Bank Polska. Jest także z nami pan Wojciech Skalski, odpowiedzialny za obszar rachunkowości finansowej. Zanim rozpoczniemy prezentację, chciałabym przypomnieć Państwu, że przez cały czas jej trwania mogą Państwo zadawać pytania poprzez link w internecie, a także wysyłając je do mnie bezpośrednio mailem. Prezentacja jest dostępna na stronie www.relacji inwestorskich Santander Bank Polska. A teraz zaczynajmy. Panie prezesie, oddaję Panu głos.
Dziękuję. Jeszcze raz dzień dobry wszystkim. Witam na podsumowaniu wyników po trzecim kwartale. Chciałbym zacząć od tego, że konsekwentnie realizujemy misję naszego banku, czyli pomagamy naszym klientom, wspieramy ich w codziennym rozwoju. Wydaje mi się, że te osiągnięcia, które za chwilę będę prezentował, bardzo mocno świadczą o tym, że nasz model biznesowy działa i że cele realizujemy zgodnie z planem. A więc rozpocznijmy. Zysk brutto na koniec września 5 miliardów 300 milionów złotych. Obciążenia podatkowe, które nadal są bardzo istotne i mają wpływ, to 2 miliardy złotych plus dodatkowe koszty regulacyjne 203 miliony złotych. To powoduje, że po trzech kwartałach mamy 3 miliardy 850 milionów zysku netto, a w samym tylko trzecim kwartale było to ponad 1,5 miliarda. Przejdźmy teraz do slajdu siódmego. I tutaj generalne informacje. Przypomnę, 7,5 miliona klientów, 4 miliony 250 cyfrowych. W samym banku mamy 5,8 miliona, 3,5 miliona cyfrowych. Bardzo nas cieszy to, że rośnie liczba klientów, którzy korzystają z bankowości cyfrowej, elektronicznej. Jest wzrost o 7% korzystających z naszej aplikacji mobilnej. Tutaj również istotny wzrost 14%. Krótko o depozytach. 210 miliardów, wzrost rok do roku 11%. O 3% wzrosły kredyty brutto do 164 miliardów, aktywa wzrost o 6% do 278 miliardów, w tym fundusze klientów 227 miliardów i to jest wzrost o 12%. Slajd numer 8, krótko o wynikach, potem na poszczególnych następnych slajdach powiem więcej. A więc zysk netto za 9 miesięcy to 3 miliardy 850 milionów. Wynik z tytułu odsetek 9,7 miliarda. Tutaj bardzo istotny wzrost, ale po pominięciu wpływu wakacji kredytowych w trzecim kwartale 2022 wzrost ten wynosi 19%. Nie pomijając tego, to aż 42%, no ale warto zwrócić uwagę na to, na wpływ wakacji w trzecim kwartale ubiegłego roku. Wynik prowizyjny wyniósł ponad 2 miliardy, wzrost o 3%, dochody ogółem to 11,8 miliarda, wzrost o 33%. Doskonała sytuacja kapitałowa odzwierciedlona w wskaźnikach TCR dla grupy 20,61, dla banku to prawie 24% już. Tier 1 dla grupy 19,14, dla samego banku 22,25. Bardzo istotna informacja dla akcjonariuszy i analityków. ROE dla grupy to po trzecim kwartale 19,3%. Dobrze, przejdźmy teraz do slajdu 10. Jeszcze raz krótko o klientach. 3,5 miliona klientów aktywnych cyfrowo. Tutaj wyraźne wzrosty rok do roku we wszystkich segmentach klientowskich. Jeżeli chodzi o użytkowników naszej apki mobilnej, to 2,7 miliona klientów. Bardzo istotny wzrost, 13% w detalu, w MŚP 23%. Oczywiście zwiększa się również liczba płatności w bankowości mobilnej. Slajdy 11 i 12 mówią o nowej ofercie i jak działamy, jak wspieramy naszych klientów. Ja bym chciał zwrócić uwagę na trzy istotne zmiany. Pierwsza, jeszcze raz powtórzę, nowa apka mobilna, która w naszej ocenie w badaniach klientowskich bardziej intuicyjna, z dużym naciskiem na doświadczenie klienta, na podniesienie tego doświadczenia. Zmigrowaliśmy już właściwie wszystkich naszych klientów na to nowe rozwiązanie. Bardzo ważna zmiana również dla klientów, dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Wprowadziliśmy BLIK, możliwość wykonywania transakcji BLIK-iem w apce dla klientów prowadzących działalność gospodarczą. To jest istotna zmiana. W korpo płatności natychmiastowe w euro. Czas realizacji takich płatności to zaledwie 10 sekund. Dobrze, teraz trochę porozmawiajmy o tym, jakie są dynamiki biznesowe bankowości detalicznej. Prowadzimy 5,8 miliona rachunków dla klientów indywidualnych, to jest 6% więcej niż rok temu. W trzecim kwartale otworzyliśmy 132 tysiące kont osobistych. To jest znowu 25% więcej w porównaniu do poprzedniego kwartału. W ujęciu rocznym wyraźne wzrosty, jeżeli chodzi o ilość rachunków złotowych, walutowych. Jeżeli chodzi o działalność kredytową w detalu, to sprzedaż kredytów hipotecznych w trzecim kwartale 2,4 miliarda. O 45% więcej niż w poprzednim kwartale. Łącznie za 9 miesięcy sprzedaliśmy 4,8 miliarda kredytów hipotecznych. Wyraźnie tu widać preferencje klientów, jeżeli chodzi o stopę stałą. W nowej sprzedaży w trzecim kwartale ten udział stopy stałej to już jest 85%, a więc tutaj ono rośnie. W całym portfelu już w bilansie łączny udział kredytów na stałej stopie w całym portfelu hipotecznym w PLN-ie to jest na koniec września ponad 25%. Sprzedaż kredytów gotówkowych 2,4 miliarda w trzecim kwartale. W ujęciu rocznym wzrost o 3%. Również rośnie poziom sprzedaży tych produktów przez kanały zdalne. To już prawie 70% w trzecim kwartale. Tutaj też dobre dynamiki, coraz więcej tych produktów sprzedawanych właśnie w kanałach zdalnych. Fundusze inwestycyjne, sprzedaż netto w trzecim kwartale 1,2 miliarda. Aktywa detaliczne naszego funduszu to już 16,7 miliarda. Rosną nasze udziały rynkowe, tutaj już mamy 10,6% udziału w rynku. Na całe 9 miesięcy ta sprzedaż to 3,1 miliarda. W MŚP otworzyliśmy w trzecim kwartale 15,5 tysiąca kont firmowych. Połowa w kanale cyfrowym. Tutaj klienci też już coraz bardziej wybierają ten kanał, jeżeli chodzi o otwieranie rachunków. Łącznie w ciągu 9 miesięcy założyliśmy ponad 51 tysięcy rachunków bieżących dla małych i średnich przedsiębiorstw. Sprzedaż kredytów w trzecim kwartale wzrosła o 11% rok do roku. Jest mniej więcej na tym samym poziomie, co w poprzednim kwartale. W bankowości dla dużych firm dobre wyniki sprzedaży produktów kredytowych, w ujęciu rocznym wzrosty sald zarówno po stronie kredytowej, jak i depozytowej. Również zwiększyły się także dochody z bankowości transakcyjnej. No i bankowości tej międzynarodowej, inwestycyjnej, rosną przychody z transakcji kredytowych oraz usług finansowania handlu. Przejdźmy do bilansu. Slajd numer 15, kredyty brutto. Tak jak już wspominałem, wzrost tych kredytów o 3% rok do roku, do 164 miliardów. W segmencie detalicznym już mówiłem, i MŚP w bankowości biznesowej, tej korporacyjnej, ten wzrost był o 4%, a w segmencie największych firm o 18%. Portfel leasingowy wzrósł 10% rok do roku, to już jest 14 miliardów złotych. Również w portfelu spółki faktoringowej istotny wzrost obrotów i zaangażowania. Fundusze klientów 11% wzrostu rok do roku, 210 miliardów. W tej chwili już w ujęciu kwartalnym depozyty wzrosły o 5%. Przede wszystkim widać przyrost na lokatach terminowych, tam o 26 miliardów. Grupa wykazuje doskonałą płynność, skonsolidowany wskaźnik LCR-u to 206% dla grupy, dla samego banku ponad 188%. Dobrze, przejdźmy do slajdu 17, czyli już rachunek wyników. W trzecim kwartale z tytułu odsetek, ten wynik to 3,4 miliarda, wyższy o 6% kwartał do kwartału. W ujęciu kwartalnym przychody odsetkowe wzrosły w tempie właśnie 6%, koszty zwiększyły się o 5%. Jak widzicie Państwo na tym slajdzie, raportowana, zanualizowana marża odsetkowa netto w trzecim kwartale wniosła 5,37 i tak jak przewidywaliśmy, była na tym samym poziomie jak w poprzednim, kwartale. Wynik z tytułu prowizji, slajd 18, wzrost o 3% rok do roku, wyniósł 2 miliardy złotych. W ujęciu rocznym dobre wyniki na prowizjach kredytowych, ubezpieczeniach, na prowizjach walutowych. Nieznacznie ten wynik w trzecim kwartale był niższy niż w drugim kwartale. W ujęciu kwartalnym bardzo dobre wyniki na prowadzeniu kont, w ubezpieczeniach i w prowizjach, leasingowych. Przejdźmy do następnego slajdu, 19. Dochody ogółem to 11,8, wzrost 33%, 9% wzrostu kwartał do kwartału. To jest efekt już wcześniej wspomnianych dobrych wyników odsetkowych i prowizyjnych. Dochody z pozostałej działalności, tu kilka słów na temat naszej działalności zmierzającej do zawarcia ugód z klientami posiadającymi walutowe kredyty hipoteczne. To jest oczywiście koszt dla grupy, tych ugód wyniósł 302 miliony, w samym trzecim kwartale 35. Na koniec września podpisaliśmy w grupie 8,4 tysiąca ugód. I jeżeli chodzi o portfel, to już jest prawie 1/4 aktywnego portfela frankowego. Dobrze, o kosztach. Slajd 20. Zmniejszyły się w ujęciu rocznym, no ale powód jest związany ze niższym obciążeniem BFG, a także z zaksięgowaniem opłat na SOPKA w 2022 roku. To były duże kwoty, na samego SOPKA 446 milionów. Jak wyłączymy te opłaty regulacyjne, to te koszty wzrosły 15% i to głównie jest oczywiście wpływ inflacji, regulacja wynagrodzeń oraz koszty IT. Koszty pracownicze wzrosły o 22%, to była zmiana wynagrodzeń oraz koszty długoterminowego programu motywacyjnego, który uruchomiliśmy w pierwszym kwartale tego roku. W konsumerze te koszty operacyjne wzrosły w trzecim kwartale o 7% rok do roku, pracownicze i administracyjne w okolicach 5%. Pomimo wzrostu tych kosztów, wskaźnik cost to income w naszej ocenie jest bardzo dobry, jest zdecydowanie poniżej 30%. Przypomnę tylko, że w zeszłym roku to było prawie 42%, więc w sposób efektywny prowadzimy naszą działalność i cały czas dbamy o dyscyplinę kosztową. Slajd 21 to rezerwy. Na poziomie skonsolidowanym po trzech kwartałach 894 miliony. One były wyższe niż rok temu. Oczywiście to jest związane z sytuacją gospodarczą, kondycją portfela kredytowego. 12-miesięczny koszt ryzyka po trzech kwartałach to 0,77. Co wpływało na te rezerwy? Po pierwsze, utrzymujący się nieznacznie podwyższony poziom przeterminowań w portfelu detalicznym. Po drugie, stabilny poziom przeterminowań i przeklasyfikowań do portfela niepracującego w segmencie MŚP. No i w portfelu korporacyjnym wybrani klienci, pewne przekwalifikowania w tej grupie do koszyka drugiego lub trzeciego. Sprzedaliśmy również część portfela niepracujących wierzytelności kredytowych, 125 milionów kapitału, z czego z pozytywnym wynikiem, wpływem na wynik w wysokości 22 milionów. Współczynnik pokrycia kredytów niepracujących odpisami to jest nieznacznie wzrósł do 59%. Podatek bankowy i koszty regulacyjne, wspominałem, to jest wysokie, bardzo wysokie obciążenia. 1,4 podatku CIT, 1,4 miliarda, prawie 600 milionów podatku bankowego, plus koszty pozostałe koszty regulacyjne to 203 miliony złotych. Także podsumowując, kolejny dobry kwartał dla banku, poprawiliśmy wynik odsetkowy, zwiększyliśmy dochody. Widać, że jest bardzo dobra działalność sprzedażowa, biznesowa, a co się przekłada oczywiście na wyniki. Cały czas koncentrujemy się na działaniach, które przynoszą efekty finansowe. Będziemy dalej rozwijać oczywiście naszą apkę, którą teraz wprowadziliśmy. No i generalnie wynik potwierdza, tak jak powiedziałem, słuszność naszego modelu biznesowego. Dziękuję bardzo i zapraszam do pytań.
Tak, trochę pytań. Dzień dobry Państwu. Trochę pytań już napłynęło. To może zaczniemy od pierwszych trzech. Tutaj pogrupuję je może, bo różne osoby pytają o to samo. Czyli po pierwsze dywidenda, po drugie NII i co dalej z wpływem obniżek i po trzecie wpływ wakacji kredytowych, nowej propozycji i ogólnie wpływ rzeczywistości post wyborczej, że tak powiem. Przepraszam, że tak, to pytanie jest po angielsku, więc tak próbuję przetłumaczyć, żeby wiadomo o co chodzi. Jeśli chodzi o dywidendę, to
tak, to ja może o dywidendzie. Ja powiem tutaj, jak za każdym razem podkreślamy, uważamy, że mamy zdecydowanie dużo kapitału, nadwyżki kapitałowej, ponad 12 miliardów. Biorąc pod uwagę najróżniejszego rodzaju stres testy dotyczące czy negatywnych sytuacji związanych z frankami, czy związanych z zdolnością dofinansowania rozwoju, czy związanych z sytuacją ekonomiczną, uważamy, że w każdym z tych scenariuszy nadal reprezentujemy bardzo mocną pozycję kapitałową i po prostu to jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby dzielić się z akcjonariuszami dywidendą. Dzielimy się naszą opinią i naszą determinacją z nadzorcą. Jesteśmy w trakcie jesteśmy w trakcie rozmów. No i nie mamy żadnych nowych faktów, którymi możemy się podzielić. Ale tutaj muszę powiedzieć, że z determinacją to jesteśmy przy zdaniu, że mamy tą zdolność, stworzyliśmy, jak Państwo wiecie, fundusz dywidendowy i będziemy dalej w dialogu z nadzorcą. Jeżeli chodzi o wakacje kredytowe, no ja bym nie chciał naprawdę komentować rzeczy, które uważamy, że są niepewne i co do których może być bardzo jeszcze wiele zmian. Jest to, jak wiemy, propozycja obecnego rządu. My jesteśmy przekonani, że Fundusz Pomocy Kredytobiorcom to jest właściwe rozwiązanie dla pomocy dla tych, którzy nie mają zdolności bieżącej spłaty kredytów, z bardzo fair kryteriami dotyczącymi właśnie kryteriów dochodowych. Przypominam, duża część z tych, którzy korzystali z poprzednich wakacji kredytowych, nadpłacała kredyty, a więc miała nie tylko zdolność do spłaty bieżącej raty, ale również do wcześniejszej spłaty kredytu. Nie wydaje się, że to jest nakierowane rzeczywiście na pomoc tym potrzebującym, więc tutaj uważamy i jesteśmy zwolennikami rozwiązań, które mają pomóc tym, którzy potrzebują pomocy, a nie tym, którzy tej pomocy nie potrzebują. I dlatego uważamy, że to jest po prostu nadmiarowe. Tyle o wakacjach.
Rozumiem, że rzeczywistości to wyborczej.
Też nie komentujemy. Proszę Państwa, ja zawsze nigdy nie komentujemy politycznych rozwiązań. Mi się wydaje, że pokazaliśmy, że w każdym otoczeniu politycznym potrafimy sobie radzić i ja tutaj wierzę w kompetencje mojego zespołu i na to liczę. I to przynosi efekt, a nie otoczenie, a nie koncentrujemy się, czy mamy jakieś oczekiwania dotyczące otoczenia politycznego.
Dobrze, pojawiło się w międzyczasie jeszcze kilka innych pytań o wynik odsetkowy, to może ja spróbuję to zebrać i opowiedzieć, a później mamy tam dwa pytania o franki, czyli jak idą tempo ugód i zachowanie klientów, jeśli chodzi o również spłacone kredyty i pozy. Dobrze, jeśli chodzi o NII, to jest kilka wątków nawiązujących również do naszego raportu bieżącego, gdzie podaliśmy wpływ tej pierwszej obniżki stóp o 75 punktów. Natomiast już teraz mamy 100 punktów obniżki, więc pytanie jest, jakie jest tutaj nasza wrażliwość. Ja tylko może bym przypomniał, że w tym samym raporcie bieżącym my podaliśmy od razu wrażliwość na ruch stóp o 100 punktów bazowych w horyzoncie 12 miesięcy, oczywiście przy stałym bilansie i tak dalej. I ten wpływ wtedy był szacowany w przedziale 500-700 milionów. Więc dlatego też po kolejnej obniżce stóp procentowych o 25 no nie puszczaliśmy już raportu, bo stwierdziliśmy, że ta wrażliwość jest podana. I kolejne pytania idą w kierunku outlooku na wynik odsetkowy w czwartym kwartale, biorąc pod uwagę te obniżki oraz jest też pytanie, czy wynik odsetkowy uwzględnia już jakieś pozytywne efekty hedgingu i czy można je kwantyfikować. Kwantyfikować to nie będę, natomiast wydaje mi się, że i wcześniej i dzisiaj mogę jeszcze doprecyzować. Podawaliśmy trochę informacji, które pozwalają, wydaje mi się, to skwantyfikować. To znaczy, przypomnę tylko, to o tym już mówiliśmy poprzednio, że wrażliwość na zmiany stóp była wysoka, gdy wchodziliśmy w cykl podwyżek stóp, jak wiadomo. Natomiast później, kiedy już mieliśmy koniec podwyżek, no to ta wrażliwość była stopniowo ograniczana, ponieważ to się działo w ostatnich kwartałach, no to jakieś wpływy tego oczywiście są. Mówiłem też ostatnio, że ten udział kredytów na zmienną i na stałą stopę, on się dosyć istotnie zmienia. Dwa lata temu to było jak 95% do 5%. Kwartał temu mówiłem, że to jest w okolicach 1/4, z 5% wzrosło. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jesteśmy w okolicach 30%, więc ten proces jakby trwa w zależności od tego, jakie są warunki rynkowe i, no i co się dzieje. Oczywiście jest to efekt zarówno większej sprzedaży na stałą stopę, i tutaj Michał mówił o kredytach hipotecznych, ale też kontynuacji zabezpieczenia części bilansu transakcjami swapowymi. No i teraz podajemy tą wrażliwość na stopów bazowych przy stałym bilansie i w zależności od tego, jakie państwo mają założenia, jak może rosnąć rynek, jak my możemy szybko rosnąć. W trzecim kwartale, jak widać, rośniemy i zakładamy, że to będzie kontynuowane, to ten przyrost bilansu będzie trochę ten efekt neutralizował. Jak szybko będzie repricing strony aktywnej bilansu, strony kredytowej, no to też już kiedyś mówiliśmy o tym, ale tutaj mniej więcej po stronie kredytowej, powiedzmy, my nie mamy dużo na wyborze 6-miesięcznym, głównie 1-miesięcznym, 3-miesięcznym. Ten 3-miesięczny, czyli kredyty hipoteczne, tam idzie główna część zabezpieczenia. Myślę, że można powiedzieć, że mniej więcej po stronie kredytowej między 1 miesiąc a 3 miesiące to jest mniej więcej porówno z niewielkim udziałem 6 miesięcy, więc to pokazuje jakby skalę repricingu książki kredytowej w wyniku obniżek stóp procentowych. Jeśli weźmiemy cały bilans, no to ten 6-miesięczny, udział 6-miesięcznego rośnie, no bo też tam mamy obligacje o zmiennej stopie procentowej, które są na 6-miesięcznej stawce i wtedy no pewnie nie pomylimy się dużo, jak powiemy, że to jest na całym bilansie, że to wtedy jest udział mniej więcej porówno 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy, bo jak wiadomo, ta książka obligacji nie jest mała. No i to chyba tyle. Nie, jeśli coś jeszcze, z czymś jeszcze, z jakimiś szczegółami możemy pomóc, to proszę dopytać. Ale wydaje mi się, że te szczegóły, które podajemy, no pozwalają prognozować ten wynik odsetkowy. My raczej nie dzielimy się swoimi prognozami wyniku odsetkowego, jak tutaj jest sugestia w niektórych pytaniach, żeby podać prognozę na czwarty kwartał albo na kolejne kwartały. No to my tego nie robiliśmy w przeszłości, więc nie chciałbym tego teraz zmieniać. Natomiast podajemy wrażliwość i podajemy strukturę i to powinno chyba wystarczyć. Może jeszcze jedną rzecz powiem, że po stronie pasywnej bilansu oczywiście my tutaj też jesteśmy dosyć aktywni i też zmiana cen depozytów nastąpiła, bym powiedział, bardzo szybko w reakcji na obniżki stóp procentowych w ciągu dni, jeśli nie godzin, a jednocześnie, a właściwie to można powiedzieć, że w pewnym sensie oczekując obniżek, oczywiście nie w takiej skali, jak one nastąpiły, to oczekując obniżek, my tą krzywą depozytową odwróciliśmy już wcześniej, czyli 6-miesięczny depozyt versus 3-miesięczny depozyt, 3-miesięczny versus 1-miesięczny były odpowiednio z mniejszym procentowaniem. I jeszcze jest pytanie, już kończąc ten wątek, jest pytanie o nasz outlook w ogóle na stopy procentowe. No zobaczymy, za dwa tygodnie mamy kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, będzie tam nowa projekcja inflacji PKB. Zakładamy, że jest jeszcze jedna możliwa obniżka stóp w listopadzie, a później zakładamy przerwę przez kilka ładnych miesięcy, również bazując na tym, że nie wydaje nam się, żeby ten spadek inflacji miał następować bardzo szybko w kierunku celu, w związku z tym uzasadnianie kolejnych obniżek stóp procentowych będzie sporo trudniejsze. Czyli teraz to pierwszy krok dezinflacji oczywiście jest łatwy ze względu na efekty bazy. Druga fala dezinflacji do celu z tego poziomu, nawet niech to będzie 5-6, może być trudniejsza, więc stąd taki mamy outlook na stopę, ale też zdajemy sobie sprawę z tego, co wycenia rynek i bierzemy to pod uwagę przy naszej działalności. Dobrze, kończę ten wątek, bo i tak chyba za długo gadałem.
To ja odpowiem na pytania dotyczące franków. Więc chciałem przypomnieć, że w całej grupie to jest 8,4 tysiąca podpisanych ugód banku 7,3 tysiąca. Jak podajemy w raporcie, koszty rozwiązań ugodowych w tym roku to 300 milionów złotych. Zaproponowaliśmy już ugodę właściwie większości naszych klientów, i to zarówno tym, którzy złożyli pozwy przeciwko bankowi, jak i tym, którzy nie złożyli. Czyli tych podpisanych ugód jest już prawie 1/4 aktywnego portfela kredytów. Rozpoczęliśmy ten cały proces właściwie w 2022 roku. To była końcówka, to był grudzień 2021. I przyjęliśmy strategię, którą kontynuujemy. I ona się opiera o rekomendacje przewodniczącego KNF-u. Traktujemy naszych klientów niezależnie, czy zawarli kredyt w złotych, czy we franku. Traktujemy ich tak samo. I dlatego uważamy, że ta propozycja przewodniczącego, która właśnie do tego prowadzi, to jest właściwa propozycja i propozycja sprawiedliwa społecznie. I nie zmieniamy naszego podejścia do tego. Czyli proponujemy to, co jest w rekomendacji przewodniczącego. Nie obserwujemy znaczącego wzrostu ilości pozwów po wyroku TSUE. Jednocześnie widać pierwsze orzeczenia, czy to Sądu Najwyższego, czy Sądu Okręgowego w Gdańsku na przykład, który uznał za zasadne roszczenia banku oparte o przepisy o podstawnym wzbogaceniu bądź o waloryzacji świadczenia w zakresie przekraczającym nominalną kwotę wypłaconego kapitału. Uważamy, że to są pierwsze takie pozytywne wyroki w znaczeniu zmieniające tą jedną interpretację, która była dotychczas. Zanim one przebiją się do sądów powszechnych, pewnie trochę będzie musiało minąć. Prawda, to twierdzenie, że nie należy się bankowi żadne wynagrodzenie za kapitał, no ono w tych wyrokach zostało jak gdyby, w tych wyrokach jest inne, zdecydowanie inne stanowisko, a to jest przez Sąd Najwyższy i to jest Sąd Okręgowy. Także nadal uważamy, że ugoda jest lepsza niż spór sądowy. I tutaj będziemy kontynuowali naszą strategię.
Dobrze. Następne pytania. Staram się jakoś połączyć. No pojawiają się kolejne pytania o dywidendzie, ale zakładam o wakacjach kredytowych, ale zakładam, że one były wysyłane zanim odpowiedzieliśmy. Jest ciekawe pytanie, na które szczerze mówiąc nie mam odpowiedzi teraz ani w głowie, ani na papierze, czyli jaka jest wrażliwość moratoriów kredytowych na spadek stóp od popisów, ale to mogę wrócić z tą informacją.
Może warto powiedzieć właśnie, bo ja rozpocząłem o tym funduszu wsparcia kredytowego i uważam, że pomimo tego, że w trzecim kwartale jest wzrost wniosków przyznanych o skorzystanie z tego funduszu, wiemy, że rok temu poprzez wprowadzenie tych wakacji kredytowych ten fundusz praktycznie w ogóle nie był używany. Więc przy scenariuszu, że jednak nie będzie tych wakacji, czyli będzie to właściwe rozwiązanie dla potrzebujących, myślimy, że wzrośnie ilość wniosków właśnie do korzystania z tego funduszu. Ten fundusz został po to powołany, żeby właśnie pomagać tym, którzy są w potrzebie, którzy nie mogą obsługiwać kredytu w sposób bieżący. Więc liczymy na to, że ten fundusz będzie bardziej wykorzystywany, a nie będzie rozwiązania polegającego na wakacjach.
Jest pytanie o wynik handlowy rewaluacji w trzecim kwartale, co spowodowało, że on był wysoki i jakby wyższy niż w drugim kwartale, chociaż przypomnę, że w drugim kwartale on był sporo niższy niż w pierwszym. Jeśli ten trzeci porównamy z pierwszym, to już takiej dużej różnicy nie ma, ale tam głównym czynnikiem, i to widać w raporcie, są walutowe operacje międzybankowe i dochody z transakcji walutowych. Jest pytanie o koszty, pozostałe koszty operacyjne, z czego wynika to, że jest dosyć wysoka kwota. Tam jest one-off zdarzenia operacyjnego w okolicach 50 milionów, chyba, z tego co pamiętam. I co jeszcze? Tutaj jeszcze przyszła jakaś grupa pytań. Zaraz zobaczę, czy to są wszystkie. Dywidenda, wakacje, moratoria. Jakie jest pokrycie portfela moratoriami kredytowymi wartościowo i liczbowo? Zaraz, gdzieś to mieliśmy. No to powiem, że to nie jest dużo więcej niż to, co my podawaliśmy na samym początku. Później robiliśmy aktualizację szacunków. Czyli zaraz już to mam. Na koniec 2022 roku to było 63,9. Na koniec trzeciego kwartału 2023 to było 64,7. To jest w ujęciu wolumenowym. Od którego miesiąca była rewizja wynagrodzeń w trzecim kwartale? Od września, czyli widzimy jakiś efekt tego już w trzecim kwartale, ale oczywiście duży efekt będzie w czwartym kwartale w ujęciu kwartał do kwartału. No i jeszcze jest outlook na koszty operacyjne w 2024 roku. Jakiej dynamiki kosztów należy się spodziewać? To co tu możemy powiedzieć? No, zobaczymy też, jakie będzie otoczenie. Zakładamy, że otoczenie będzie trochę lepsze, jeśli chodzi o inflację. Choć jak wiemy, też właściwie w kosztach widać pewne opóźnione efekty inflacji. Na przykład w roku 2023 w pewnym sensie widzimy efekt inflacji w roku 2022, a w roku 2023 wciąż ta inflacja no, niby spada, ale wciąż jest na podwyższonym poziomie, więc tutaj presja na pewno będzie. Otoczenie makro spodziewamy się, że będzie korzystne. W sensie rynek pracy na pewno się nie zmieni, bezrobocie pozostanie niskie, presja płacowa w gospodarce pozostanie. Stąd też zresztą to nasze oczekiwanie na spowolnienie tempa dezinflacji. Ale z drugiej strony też widać, że my jakby tą dyscyplinę kosztową utrzymujemy tam, gdzie jest to tylko możliwe. No i jakby koszty w 2024 będą kombinacją tego wszystkiego. Konkretnej liczby myślę, że nie podam, porozmawiamy może o tym w styczniu, po wynikach czwartego kwartału. I to samo pytanie, jeśli chodzi o koszty ryzyka kredytowego, biorąc pod uwagę nasz outlook na makro, no to tutaj najpierw muszę dać taki disclaimer chyba, że właściwie to, co mówiliśmy o kosztach ryzyka kredytowego na 2023 rok, to później rzeczywistość zweryfikowała, na szczęście pozytywnie, i ta sytuacja finansowa naszych klientów była w trakcie tego roku dobra, dużo lepsza w sumie niż myśleliśmy, że będzie na początku roku, biorąc pod uwagę, że wchodzimy w recesję, że inflacja jest bardzo wysoka, że stopy są bardzo wysokie. W sumie widać, że klienci poradzili sobie z tym tam, gdzie trzeba, z naszą pomocą. Ale biorąc pod uwagę ten disclaimer, to znowu, jakby nasz outlook na makro jest pozytywny zarówno na drugą połowę tego roku, bo widzimy wyjście z dołka, widać już myślę w trzecim kwartale dosyć wyraźne i później mamy ożywienie dalsze za sprawą konsumpcji, ale też za sprawą inwestycji. Jedynym takim ryzykiem pewnie jest, i tutaj to jest istotne dla eksporterów, wciąż niepewna sytuacja za naszą zachodnią granicą i output na gospodarkę niemiecką. Ale biorąc to wszystko pod uwagę i ożywienie gospodarcze, spadek inflacji, również spadek stóp, no to myślę, że co do kosztów ryzyka kredytowego można być ostrożnym optymistą i jest szansa na ich spadek. W jakiej skali to będzie możliwe, to zobaczymy. Też zdajemy sobie sprawę z tego, że pewne opóźnione efekty tej trudnej sytuacji z pierwszej połowy tego roku możemy widzieć i to nawet w trzecim kwartale, prawda? To o tym mówił Michał, było tam kilka case'ów w portfelu korporacyjnym, ale ogólnie myślę, że można być ostrożnym optymistą do 2024 roku, biorąc pod uwagę nasz outlook makro.
To pytanie dotyczące kosztów, no to ugód, to powtarzam 300 milionów. Nigdy nie podawaliśmy tych dla konsumera osobno, ale sprawdzimy to w takim razie, jakie były koszty ugód dla konsumerzy.
Tak, liczbę ugód to podajemy chyba dla grupy i dla banku. Dla banku to jest 7,5 tysiąca, dla grupy 8,4 z tego co pamiętam, a to też możemy. Czy obserwują Państwo wzrost kosztów pozwów reklamacji w kredytach konsumenckich? Temat sankcji kredytu darmowego.
Jeszcze raz pytanie?
Pozwy reklamacji w kredycie konsumenckim i temat sankcji kredytu darmowego. Rozumiem, że tu chodzi o te nowe pomysły niektórych kancelarii.
To znaczy na razie nie widzimy żadnej reakcji klientów, ale zrobimy dokładną analizę.
Jest jeszcze pytanie, wzrost wniosków o fundusz wsparcia kredytobiorców. To zaraz znajdziemy to, bo to gdzieś mam.
No to mi się wydaje, ja mówiłem, w trzecim kwartale był pewien wzrost, jeżeli chodzi o Fundusz Wsparcia Kredytobiorców i ten wzrost był z 1653 do 1757. I jeżeli chodzi o wolumen, z 482 miliony do 512. Ale właśnie to dotychczasowe wykorzystanie jest niewielkie i tutaj liczymy się z tym, że właśnie po zakończeniu korzystania z wakacji kredytowych ta część klientów, która rzeczywiście ma tą potrzebę, pewnie ta ilość wniosków się zwiększy.
Jeszcze jest pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Tak na szybko, czyli jaki jest udział kredytów powyżej 50 tysięcy w portfelu kredytów gotówkowych, ale to do sprawdzenia i możemy wrócić. I ostatnie chyba, bo to już na bieżąco czytam, zakładając, że te wcześniejsze chyba wszystkie zaadresowaliśmy. Czy jest miejsce na redukcję zatrudnienia w grupie?
Ja bym powiedział, że nie przewidujemy tego typu działań. Koszty pracownicze oczywiście stanowią istotny element kosztów ogółem w grupie, ale prowadzimy bardzo efektywny sposób grupę i bank i tego typu działania na razie nie przewidujemy tego typu działania.
Aga, czy jest coś jeszcze, czego nie...
Jeszcze doszło jedno pytanie o dlaczego spadły współczynniki kapitałowe kwartał do kwartału w grupie?
Wydaje mi się, że to jest efekt wzrostu mianownika po prostu. W liczniku nic się nie działo.
To już wszystkie pytania. Ja więcej pytań już nie otrzymałam. Więc myślę, że możemy powoli kończyć konferencję.
No dobrze, to dziękujemy bardzo. Do usłyszenia, a może zobaczenia w styczniu. Koniec stycznia będzie. Konferencję o czwartym kwartale i później pod koniec lutego raport roczny.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Do widzenia.
Do widzenia.